Cześć, witam Was duet Marzena Rogalska i Monika Łukasiewicz w podcaście Meno Żadna Pauza. Jesteśmy niebanalnym duetem składającym się z dziennikarki i lekarki, lekarki ginekolożki, seksuolożki i cieszymy się, że to właśnie dzisiaj, 8 marca, data oczywiście nieprzypadkowa, rozpoczynamy cykl podcastów pod tytułem Meno Żadna Pauza, bo uważamy, że o menopauzie mówi się wciąż za mało.
Tak, tak, mówi się za mało, na pewno za mało naukowo, nie? My naszą wiedzę czerpiemy nie z nauki, tylko z różnych dziwnych źródeł. I myślę, że ja tym tematem zajmuję się wiele lat i bardzo naukowo chcę o nim mówić.
I wspaniale, a wiesz, ja mam dość, że o menopauzie rozprawiają wciąż, mędrkują mężczyźni, począwszy od ekspertów, przez przełożonych w pracy do partnerów. Znasz to, o zobacz jaka nerwowa, o zobacz, pewnie menopauzę ma.
Myślę, że coraz więcej kobiet powinno się zajmować lekarek menopauzą i to się zmienia i to jest bardzo super, ale fakt, że faktycznie mężczyźni najbardziej zajmują się naszą menopauzą, dlatego my w naszych podcastach spojrzymy na menopauzę trochę inaczej. Spojrzymy na ciało kobiety, na hormony, a przede wszystkim na mózg kobiety, bo to jest ważny temat.
Wiesz, co mi jeszcze przeszkadza? Że właściwie o menopauzie nie mówi się dobrze, a przecież to jest naturalny etap naszego rozwoju, który ma też swój potencjał.
Dokładnie.
To co, zaczynamy?
Zaczynamy.
Może ja panie na początku przedstawię. Ula Dudziak, Monika Łukasiewicz.
Bardzo mi miło.
To już się wszystkie znamy. Słuchaj, Monika, to pozwól, że powiem ci jak Ulę, a propos naszego podcastu, postrzegam. Babka, która nie planuje żadnej pauzy. Może kiedyś planowała, ale teraz z całą pewnością nie planuje żadnej pauzy, a już na pewno nie menopauzy.
Absolutnie nie.
Ulka, ale powiedz nam, czy jak byłaś taką, wiesz, 50-tką, to straszył cię ktoś menopauzą, obserwowałaś mamę, jak znosi menopauzę? Bo ja często myślę z ogromną czułością o naszych mamach, że one nie miały tak dobrze jak my. Nie były wyposażone w taką super wiedzę i myślę, że one sobie gdzieś tam cicho cierpiały.
Ja myślę, że tak trochę jest. Dopiero my teraz mamy większą świadomość, ale czy taką dużą? Na pewno, Marzena, taką dużą mamy świadomość.
No gdybyśmy miały dużą, to by ten podcast nie powstał.
Nie istniał.
Tak.
No na przykład wszystko się zmienia. Na przykład ja słyszałam ostatnio, że branie estrogenów, czyli hormonów uzupełniających, nie jest takie bezpieczne. Ja nie wiem teraz, bo jedni mówią tak, inni mówią inaczej. Ja brałam hormony, brałam bardzo długo, przez więcej niż 10 lat. Ale chciałam, ja mam takie piękne hasło, jeśli chodzi o menopauzę, że kobiety przechodząc menopauzę przekwitają po to, żeby rozkwitnąć na nowo.
Fajne, podoba mi się
ja
bardzo.
Ja daję temu przykład. Co się ze mną stało? Jak ja zaczęłam funkcjonować po menopauzie? Po menopauzie są to lata moje najpiękniejsze, najbardziej twórcze.
Jeszcze raz to musisz powtórzyć.
Jeszcze raz, to są najpiękniejsze moje lata, najbardziej twórcze, najbardziej takie zrelaksowane z dystansem
ja
do siebie,
ciary.
Do świata.
Ja też. Najbardziej świadome. Po prostu bierzesz to życie i wyciskasz z tego życia wszystko, co najlepsze. Cieszysz się, że je masz to życie, jesteś w nim osadzona.
Pięknie mówisz, naprawdę.
Prawda?
Teraz mam dreszcze.
Ale nie no Ula, no ty nas w te dreszcze wprowadziłaś. A jak miałaś 50 i zaczęła ci się, znaczy nie wiem kiedy ci się zaczęła.
Ja miałam 55 lat. Jak przestałam miesiączkować i wtedy no, nie miałam takiej świadomości i właściwie słuchałam lekarzy i mój ginekolog mi polecił właśnie te hormony uzupełniające.
I w sumie bardzo dobrze zrobił. Oczywiście to jest tak, że 2002 rok, my będziemy o tym jeszcze mówiły w ogóle, będziemy miały cały odcinek, żeby odmitologizować w ogóle tą hormonalną terapię menopauzalną, dlatego, że jest wiele mitów, które są nie do końca prawdziwe.
No właśnie.
I widzisz, i wszystko się zaczęło w 2002 roku, czyli tak mniej więcej pewnie wtedy, nie? Zaczynałaś brać i tak dalej.
Tak, tak.
Wyszło takie badanie WHI. I to było badanie, które potem było bardzo krytykowane, ale w którym wyszło, że bo są w ogóle w badaniach są takie dwa ramiona, nie? Jedno ramię, gdzie pacjentki brały tylko estrogeny i gestageny, tak. Drugie, gdzie brały tylko estrogeny, nie? Czyli te, które nie miały na przykład macicy. No muszę trochę naukowo gadać, no muszę,
tak,
nie?
Dawaj,
żeby
dawaj,
tak
naprawdę
dziewczyny zrozumiały, tak, nie? I słuchajcie, i w tym momencie te, które brały gestageny i estrogeny, okazało się, że u nich po pewnym czasie, były to pacjentki po 60, zwiększone było nieco ryzyko raka piersi, no, ale było zwiększone istotnie statystycznie, więc badanie przerwano. No i oczywiście potem wszystkie gazety, pierwsze strony, hormonalna terapia cię zabija i tak dalej, tak dalej.
Jest rakotwórcza.
I to słuchaj, pokutowało przez lata i cały czas pokutuje, dlatego że mimo, że wykazano, że rak piersi jest tylko nieznacznie zwiększa się w przypadku terapii, nieznacznie. Ci dam przykład. Na przykład jak 1000 kobiet jest, to wśród tych 1000 kobiet około 20 będzie miało raka piersi, tak? 1000 kobiet, 20 będzie miało raka piersi. Jeżeli pije alkohol, to do tego dołączymy jeszcze 16 kobiet, czyli alkohol zwiększa ryzyko raka piersi. Otyłość, jeszcze kilka kolejnych kobiet będzie miało raka piersi. A hormonalna terapia, 2 kobiety dodatkowo. Ale o tym się nie mówi, nie? Tylko ciągle się w tej hormonalną terapię, wiesz, wali tego raka piersi, cały czas się straszy te pacjentki, nie mówiąc im faktów.
Bo fakty są, to jest, to cały jest czas okropne. Się straszy, ja chciałabym zamienić na zdanie, lekarze również straszą. Przecież ja co chwilę słyszę takie rzeczy i mnie również straszono. Moja koleżanka opowiadała mi niedawno, że jej młodsza siostra poszła do ginekologa, bo zaczęła jej się menopauza i po pierwsze usłyszałam, no moja siostra młodsza ode mnie, no taka biedna, menopauza. To już mam, już we mnie buzuje, bo ja się nie zgadzam na taką retorykę, no bidulka, bo młodsza i ma menopauza. Co to są, wyścigi? Jeden ma wcześniej, drugi ma
później,
prawda?
Oczywiście.
I tu już mamy, nie, porównywanie się. I co powiedział lekarz? Lekarz powiedział, nie, no hormon. One to już w ostateczności, bo to jest bardzo niebezpieczne. No i jak, dlaczego my mamy się dziwić, że kobiety boją się brać te hormony, te, które akurat, którym mogłoby to służyć, sypie im się życie, a przepraszam bardzo, w pierwszym odcinku naszego podcastu powiedziałaś, że brak estrogenów, zero popędu. Zero libido. Znaczy, no ja to oczywiście uprościłam, Monika.
Uprościłaś, ale wracając do jednego tematu a propos lekarzy i menopauzy, to trzeba swoją wiedzę oprzeć na faktach. Nie? Fakty mówią jedno. Jeżeli kobieta ma menopauzę, nie wiem, przed 40 rokiem życia, lekko po 40, ale przed 50, czyli przed takim właściwym momentem, kiedy jest menopauza, to jest mniej więcej 51,4 w Polsce. Nie? 51,4 kobiety mają menopauzę, czyli ostatnią miesiączkę. I teraz takie kobiety, które mają menopauzę po 40 roku życia, tak dosyć wcześnie, a nawet pamiętajcie, mam takie, co mają 18 lat i mają menopauzę. To jest tak zwana przedwczesna menopauza. Mhm. To się oczywiście zdarza, o tym też kiedyś powiemy, ale ważne, żeby to wiedzieć, to dla nich terapia jest nieodzowna. To jest taka, dla nich to jest terapia substytucyjna. Tak jakby ktoś im nagle wyłączył światło, wyłączył hormony. Czyli też musimy inaczej to traktować. Jak mówimy o młodszej siostrze i ta siostra jest około 40-43 lata, to ona de facto, no, według wszystkich badań naukowych powinna mieć zaproponowaną oczywiście, bo to wszystko zależy od tego, czy nie ma jakichś tam przeciwwskazań, ale zaproponowalną hormonalną terapię w tym momencie substytucyjną.
I płynnie przejdźmy teraz do seksu, bo przecież jak tych estrogenów brakuje, Ulka, wiedziałaś, że jak brakuje estrogenów, to jednak masz mniejszą ochotę na seks.
Nawet nie wiedziałam o tym. Ja mam cały czas apetyt na seks.
Ale widzisz, brałaś hormony ponad 10 lat, mówiłaś nie. No bo chodzi o to, żeby cieszyć się tym życiem. Poczekajcie, no bo to jest takie hop-siup. Ja tutaj jestem panią dziennikarką, znaczy przepraszam za tą panią, jestem dziennikarką, wiek, proszę bardzo, menopauzalny, bardzo dużo, a pomenopauzalny to już masakra. 94% kobiet ma obniżone libido. No halo. 99% kobiet, to już mówimy o pomenopauzalnym, utrata satysfakcji z kontaktów intymnych. A tu można, patrząc na Ulkę, rozwinąć skrzydła.
Zobacz, jaka Ulka jest zdziwiona. Ona w ogóle nie wie, o czym my mówimy.
Nie, naprawdę. Mnie to jest, ale to jest piękne. Właśnie wy jesteście dla mnie autorytetem naprawdę, bo wy dużo wiecie na ten temat. Ja właściwie to to ja, jeśli chodzi o te sprawy, to I go with the flow. Ja się czuję fantastycznie, kocham seks, mam bardzo fajnego faceta. My się cały czas radujemy z tego, że jesteśmy razem. Cały czas się dotykamy, ja szczególnie jego.
Zaczepiasz go.
Ja zaczepiam go. On ma piękne pośladki na przykład, a ja jestem trochę zboczona na punkcie pośladków. Nie wiem, czy dałabym radę się podnieść facetem, który ma płaski tył, na przykład taki jak deska.
I to już nie są estrogeny.
Nie, to już nie są.
To już preferencje. Ale to jest preferencje.
Taki jeden z odcinków seksu w Wielkim Mieście, jak Samantha poderwała takiego milionera. No i czar prysł, dopóki go nie zobaczyła.
Nago
i pośladku. Tak. I w ogóle już czekała, zebrała szybciutko rzeczy. Ten odcinek jest genialny. I już pokojówka, no bo milionerzy mają pokojówki, wiecie. Już stała i miała już nawet przygotowane otwarte drzwi dla niej, wiesz? Bo wiedziała, że ta na pewno zwieje, naprawdę.
Także u nas jest... Nasze życie przesiąknięte jest radością, niesamowitą radością i taką z wielką przyjemnością z dotykania siebie. On mnie nie dotyka tak często jak ja jego, ale ja widzę, że on to kocha, że ja właściwie dominuję w tym takim dotykaniu, obłapywaniu go, pośladki na przykład. Ja kocham, tak jak żeśmy mówiły przed chwilą, nie? Także ja, to jest codzienność nasza. Taka radość z tego, że...
Ulka nam się w ogóle w te statystyki nie wpisuje.
Nie, Ulka się nie wpisuje, ale ja słuchając Uli, tak sobie myślę, że ty powinnaś być takim wyznacznikiem, tak, dla pewnej grupy kobiet, jak należy traktować życie seksualne. Bo fakt jest taki, że ja swojego gabinetu ginekologa wiem jedno. Faktycznie kobiety po 40 już nawet, nie?
Mają obniżone libido?
Mają obniżone libido. I to jest, jakbym powiedziała, najczęstsza skarga, to jest właśnie obniżone libido, a potem pojawia się jeszcze suchość pochwy. Nie? To są jakby takie dwie rzeczy, które niestety się wzajemnie napędzają.
Przepraszam, to ja znowu ze statystyką. 39% z powodu suchości pochwy, ból. To się jeszcze tak jakoś nazywa.
Dyspareunia powierzchowna. Tak.
No ale przecież jest na to rada. Jest na to rada.
I są pani doktor Dudziak, jaka rada?
No jest, idziesz do apteki i są środki takie, które zapobiegają suchości pochwy. I wiadomo, jest coś, patrzymy, jest coś nie tak, idziemy, dowiadujemy się, jak temu zapobiec. Jest git, jest fantastycznie. Także w ogóle nie ma tego problemu.
Oprócz tego jest oczywiście, bo ja ciągle, wiecie, będę do tych hormonów wracać, bo ja je kocham. Oprócz tego oczywiście są hormony do pochwy, które też stosujemy wtedy, kiedy lekarz nam zaleci, kiedy z nim sobie o tym podyskutujemy. Ale te hormony, to są oczywiście estrogeny.
One przywracają nawilżenie,
Bo w pochwie są receptory dla estrogenów, wiesz? I jak je stosujesz, to jakby na stałe zwiększa się ta elastyczność pochwy, zwiększa się wrażliwość później na seks, zwiększa się nawilżenie. Ale co jest jeszcze bardzo ważne, też trzeba myśleć o rehabilitacji mięśni dna miednicy. Mhm. Czyli teraz są te wszelkie fizjoterapeutki, ale takie zajmujące się urofizjoterapeutki, które pomagają ci ćwiczyć mięśnie, nie? I to jest też super ważne i o tym się też często zapomina, że to też wpływa na nawilżenie pochwy.
Ale zapomina się o tym przede wszystkim, bo to jest wszystko bezcenna wiedza, którą ty tu sprzedałaś,
tak,
Monika.
Tak, tak,
ale
tak,
zapomina
tak,
się o tym, jaki power życiowy daje seks.
Ja uważam, że nie wiem procentowo, jak to określić, ale to naprawdę jest duży procent w moim życiu, że przez to, że mamy taki szczęśliwy, udany, radosny seks, ja tak pięknie wyglądam.
No nie, ale wiesz, poczekajcie.
Kobieta bez zmarszczek, proszę,
tak, ale właśnie chciałam to powiedzieć.
Ludziach.
Ja czasami mam wykłady, nie? Staję przed ludźmi i mówię tak, no i tak staję, ci lekarze, 200 osób, 300 mnie słucha. No i chcę powiedzieć coś mądrego, nie? Zaczynam od mądrych rzeczy i mówię korzyści z udanego życia seksualnego. Pamiętajcie o tym, że u nas seks rzadko się mówi jako zdrowie seksualne, rzadko się mówi jako długowieczność,
to
a
prawda.
Seks to jest długowieczność. Czy wiecie, że wykazano, że udane życie seksualne, tylko pamiętajcie, to jest skala udanego życia, nie? Dla każdego to jest coś innego. Udane życie seksualne zwiększa przeżywalność, zmniejsza ryzyko nowotworów, nie? To jest bardzo ważne. Poprawia na przykład sen, lepiej się śpi, jak ma się udane życie życie seksualne. Oprócz tego wpływa na wygląd, dlatego że zwiększa ukrwienie, tak? Włosy są bardziej błyszczące, nie? Skóra jest bardziej jędna.
Przepraszam, kończmy szybko tę rozmowę, muszę iść do domu.
Nie ma, ale naprawdę, słuchaj, skóra jest jedna. No patrzę na twoje włosy, na cele, rozumiecie? Nie, to nie jest tak. Weź zobacz, jak na przykład jest udane życie seksualne i jak się kwitnie. To jest jakby takie coś, co się faktycznie dzieje, nie?
Słuchaj, no Ula to jest jak elektrownia atomowa, wiesz, jej koncerty, Ulka, ja to już nie wiem, jakie są te procenty. Ty właściwie tyle samo gadasz do ludzi, co śpiewasz,
więcej
nie?
Gadam.
Więcej gadam.
No, teraz. Ostatnio Jasiu, mój kierownik muzyczny, keyboardzista, mówi, Uluś, czy ty wiesz o tym, że myśmy w drugim secie grali tylko dwa utwory?
Wiesz, bo cały czas gadałaś?
Ja cały czas gadałam.
Dodam tylko, że ja, Ula, znam cię wiele lat, naprawdę. I te ostatnie lata, a już to jak poznałaś Bogusia, wybudowaliście dom, to moim zdaniem ty teraz żyjesz taką totalną, pełną życia.
Słuchaj, ja teraz mówię chwilotrwaj. Bo jak ludzie się pytają, a o czym marzysz, a jakie marzę? Ja marzę o tym, żeby tak było jak teraz, jak najdłużej się da. Bo to jest najpiękniejszy mój okres życia, naprawdę.
Lat 80, 80 przypomnę.
Lat. I ja tylko mi jedną rzecz chciała powiedzieć, bo dokładnie. Ja o tym seksie, rozumiecie?
Tak, ciągle seks nie powiem, bo wy tam ja już tutaj. Monia, ja trzymam wątek. Seks
trzymaj wątek. Ja rozumiesz, ja Ulo, o tym seksie, no po to w końcu cię zaprosiłem, żebyśmy o seksie rozmawiali.
Dawaj.
Bo ty powiedziałaś jedną ważną rzecz i ja to chcę podkreślić, o dotykaniu się, że wy się lubicie dotykać. Ludzie zapominają, jak się dotykać, rozumiecie, tak? Ludziom seks kojarzy się najczęściej sypialnia, idziemy do łóżka,
Zasłony, penetracja.
Tak, to jest seks. Natomiast jakby zapominamy o tym, że seks to jest właśnie to wszystko, o czym ty mówisz. To jest dotykanie się, to jest patrzenie na siebie.
Wiesz, ile razy my się dziennie całujemy?
Właśnie, to jest
całujemy.
Tak,
wiesz,
i to jest właśnie całowanie się. Tak.
Ale wiecie, że mój ojciec tak miał, że w ogóle przechodził koło mamy i on w życiu nie przeszedł, żeby ją nie pogłaskać, żeby ją tam właśnie za coś nie złapać.
Weźcie się, przyjrzyjcie teraz, na przykład siedzicie w restauracji. Nie tak wszyscy, dla nas wszystkich. No. I zobaczcie, co ludzie robią w restauracji, nie? Czasami siedzą ze sobą, rozmawiają. Ja mówię o parach, tak? O parach. A czasami jest tak, że każdy jest w swoim telefonie komórkowym albo zupełnie w innych myślach.
Tak.
Natomiast rzadko się dotykają, rzadko ze sobą mają jakikolwiek kontakt, nie? Nie wypada? Nie wiem, w Polsce wypada. Oczywiście są kraje, gdzie nie wypada, tak? Ale w Polsce wypada. My się nie dotykamy. Jak na przykład w domu, faktycznie, to co mówisz? Przechodzi się koło kogoś, dotknięcie kogoś, przytulenie kogoś, nie? Tak. Położenie ręki gdzieś.
Tak.
To jest właśnie początek seksu. To jest gra wstępna dla kobiety. Kobiety
dlatego,
mówią,
co wydarzy się wieczorem lub
oczywiście,
po południu.
To kobiety mówią, że dla nich gra wstępna. Albo rano, albo po południu rano.
O wszystko.
Że generalnie kobiety mówią, że to, co one widzą w oczach faceta, to jest gra wstępna. Ta chęć na seks, a nie kochanie, masz ochotę na seks. No nie pytamy czasami. To pokazujemy gestami. Mam rację, Ula?
A bardzo
gestami
dobrze mówisz.
Pokazujemy.
Bardzo
słuchajcie,
dobrze
kiedyś
mówisz.
Się przeraziłam w jednym z programów. Seksuolożka powiedziała, żeby dbać o ten seks i walczyć o niego, chociaż może słowo walczyć przeraża,
tak,
prawda?
Tak.
Bo ono jest takie za mocne. Ale żeby postarać się o to. Ona powiedziała coś takiego, co zapadło we mnie i rezonuje cały czas, że to nie jest tak, że jak ci się długo nie chce, to potem po tym długim niechceniu będziesz miała taki szał. Nie. Im dłużej się nie chce, tym później wrócić do gry.
Dokładnie, tak jakbyś... usypia
cię.
Ty wiecie, ile ja mam koszulek nocnych? Ja normalnie, ja mam chyba z 20 koszulek nocnych. Piękne, jedwabne, jakieś takie...
A śpisz nago.
Na początek wychodzi w
początek
koszulce.
Początek w koszulce,
żeby zanęcić.
Paraduje w tej koszulce, wiesz. I tak patrzę, czy Boguś mnie obserwuje, nie? I on tak, wiesz, czyta jakąś książkę, tak. I widzę, że łypie okiem, nie? A ja tak, no, taki jakiś rodzaj teatru, ale pięknego, ludzkiego, takiego inspirującego, intymnego teatru.
To jest uwodzenie. Uwodzenie. Zmysłowość. To jest zmysłowość. My zapominamy, że seks to jest właśnie to, co ty mówisz. To jest zmysłowość. To jest chodzenie wyjątkowo fajnie po domu, a nie przychodzimy do domu, nakładamy dresy i koniec, nie? No taka jest teraz trochę narracja, że to jest normalne.
To znaczy,
ale
ja czasami też nakładam dres.
Każdy może. Każdy w domu
ale taka różnica, żeby być tą kobietą kolorową, krową, że raz ja idę na przykład do ogrodu, zakładam rękawiczki, kalosze, nie? I tam dłubię w ziemi, to kocham, nie? A potem nagle okazuje
się,
a
on przychodzi, Boguś przychodzi, chodź mała, zabiorę cię do mojego garażu. I ty, dobra, zrzucasz gumiaki, te rękawice, mówisz, jestem twoja, bo wy się tak bawicie przecież.
No tak, my się bawimy, no.
O właśnie, zabawa, uwodzenie.
To jest uwodzenie, zabawa, dotykanie. Seks to nie jest tylko penetracja. To, co powiedziałyśmy wcześniej, że nam się często kojarzy seks tylko z penetracją. Penetracja jest ważna, ale to nie jest tylko penetracja. Seks to uwodzenie, zmysłowość.
Oczywiście.
Lekarko oraz tutaj artystko-wokalistko, mam takie pytanie tak jeszcze. Jest. Jak pozbyć się, Ula, tego wstydu, żeby w tym okresie u ciebie, mówisz, po prostu cieszę się tym seksem i to, że tak świetnie wyglądam, zawdzięczam w dużej mierze udanemu, radosnemu życiu seksualnemu. Jak pozbyć się tego wstydu, żeby razem z partnerem mówić, ty stary, no zróbmy tu jakieś właśnie nawilżacze, bo ja nie wiem, skąd się to wzięło, że kobiety wstydzą się o tym mówić, że mają jakiś kłopot, że jest sucho w pochwie i dlatego unikają seksu, wymyślają jakieś wymówki, bo uważają, że to jest coś niefajnie. A to przecież razem trzeba z tym problemem dealować. Jak ty sobie z tym poradziłaś? Czy w ogóle nie przyszło ci do głowy, żeby się tego wstydzić?
Wiesz co, no, kiedyś może, ja nie wiem.
Nie przyszło.
Kiedyś może, wiesz. Ale my mówimy teraz, jak do tego doszło, nie? To znaczy, ja myślę, że to są takie etapy. A jednym z pięknych etapów to jest słuchanie takich ludzi i takich podcastów jak twój, Marzenko, bo to jest...
Jak nasz.
Jak nasz, no, whatever. Także to jest takie... No, te kobiety, które słuchają, co my mówimy, to jest pierwszy, wydaje mi się, etap dla niektórych.
Dlaczego to pytanie się we mnie zrodziło? 45-letnia kobieta napisała do mnie, która ma objawy menopauzy. Lekarz zapytał, czy była w dużym stresie. I wszystko, słuchajcie, czworo dzieci, wszystko, wszystkie objawy, jest jej z tym bardzo źle. Ma terapię hormonalną, menopauzalną, Monika, ale wiecie, co mnie zdumiało? Ma super męża. Ona wstydzi mu się powiedzieć, że ma menopauzę i ona mu do tej pory nie powiedziała. Bardzo była zaangażowana w pomoc, cały czas jest zaangażowana w pomoc uchodźcom z Ukrainy i nie wie, czy to stres nie spowodował, nie był dużą przyczyną. Ale ona do tej pory nie powiedziała o tym mężowi i czuje się gorsza
niż inne kobiety. Ale dla mnie to jest takie, to jest jakby stara narracja z przeszłości i też chyba trochę edukacja mężczyzn, bo jest trochę tak, że my tych mężczyzn ciągle chronimy, niby tak nam się wydaje, nie? Niech oni nie wiedzą, niech oni cały czas żyją w przekonaniu, że my nigdy się nie zestarzejemy, że wiesz, że nasza skóra i tak dalej. A mężczyźni często akceptują różne rzeczy, tylko oni nie mają świadomości. Mężczyzn się jakby zupełnie wyklucza
odsuwa
z pewnego etapu,
tak,
nie? Oni jakby, no pewnie, że nie musimy wszystko mówić, tak? Bo ja też jako ginekolog wcale nie jestem za tym, że mężczyzna wie wszystko, przepraszam, ale tak czasami o wszystkim.
O mojej macicy?
O macicy, o pławach, rozumiecie? Takie rzeczy to czasami nie, ale pewne rzeczy, które są ważne, tak? Że się wchodzi w okres przejściowy, w okres menopauzy, że czasami faktycznie mogą być różne wahania hormonalne, które mogą powodować wahania nastroju
i
które mogą
powiedzieć...
powodować suchość pochwy. I myślę, że ta suchość pochwy, często jak mężczyzna już wie, bo do mnie w pozorom przychodzą pary. Mam na przykład pary 60-70-latków. Ja jestem wtedy super szczęśliwa, bo oni do mnie przychodzą, żeby poprawić życie seksualne. Słuchajcie, jestem super zadowolona, bo często problemem jest na przykład suchość pochwy. I to, słuchajcie, i ci ludzie tak się męczą parę lat, nagle się okazuje, że ja akurat, no ja daję terapię estrogenową do pochwy, nie? Mówię o estrogenach, to są tam żele, globulki, wszystko jedno, do pochwy. I nagle wracają ci ludzie i mówią, Matko Boska, nam się poprawił seks. Nagle się okazuje, że wróciło libido, nie? Bo jak
tak,
przestało
tak
boleć,
libido.
Bo, no. Bo wróciło nawilżenie, nie? Wróciło podniecenie, ale przez to wróciło libido. I nagle oni mówią, to takie proste, nie? Więc ja mówię, no tak, to czasami jest właśnie takie
dokładnie
proste, tak?
Tak,
czyli
tak,
to wszystko jest ze sobą połączone. No.
I co z tym wstydem, Ulka? U ciebie tego nie,
wstyd,
było.
Nie należy się wstydzić, mówić dużo na ten temat właśnie ze swoim czy partnerem, czy mężem. Mówić o tym, właśnie bardzo pięknie teraz powiedziałaś, Moniko, że właśnie nie mówi się o tym, nie? Że należy mówić, że wtedy to jest zupełnie inne.
Znaczy jak przychodzą pary, nie z razem.
Ale nie z niewiadomych przyczyn, nie. To pewnie babki, prababki z niewiadomych budują, przyczyn. Tak. Wykluczasz faceta z tego etapu swojego
wiecie, to chyba są lata patriarchatu. To nie ma co się oszukiwać.
Nie,
ja nie chcę tutaj, wiesz, jakby feminizować, chociaż bardzo myślę bym chciała, ale trochę jest tak, że fakt jest taki, że my faktycznie gdzieś tych mężczyzn wykluczyłyśmy. Oni nas w pewnych naszych takich częściach życia i przez to, no wiesz, no przecież niekiedy są gdzieś kultury, gdzie ciągle jakby życie seksualne w okresie, już pomijać, jak ma się okres, jest nieczyste. Zobacz, rozumiesz, tak? Tak, tak. Nieczystości, czyli jakby, no to jednak
w niektórych
jest,
plemionach tak, izolacja
niewolno,
kobiet.
Jest izolacja kobiet.
Państwach,
nie?
Oczywiście,
jakby
tak,
też dojrzewanie z czym się kojarzy, to są wszystko jakieś zupełnie inne rzeczy. Ale jak już na przykład się wstydzimy, to właśnie tak jak te pary, przyjść do ginekologa czy seksuologa, tak? Razem ze sobą i nawet porozmawiać z terapeutą o tym, prawda? Razem ze sobą czasami łatwiej. Ale myślę, że o tym warto rozmawiać, bo jak człowiek nie rozmawia, to ludzie się coraz bardziej od siebie izolują. No i nie ma tego seksu czasami miesiącami, potem nie ma latami, a potem go w ogóle już nie ma. Potem go w ogóle nie ma.
Potem często się rozpada życie. Para się rozpada, albo są jakieś takie inne życia na boku. I tak się trwa.
Taki niestety fakt jest. Nie możemy uważać, że tak nie ma, ale taki jest fakt.
Tak, tak. No bo tygodnie idą w miesiące, miesiące idą w lata i to nie jest fajne. Ula, czy pamiętasz siebie w menopauzie?
Pamiętam. Pamiętam, to znaczy początek był... Oczywiście ja myślałam stereotypowo wtedy jeszcze, bo teraz to już bardzo się zmieniłam. No wiedziałam, że to jest taki okres, który zamyka moje życie. Bałam się tego.
Ale jakie życie? Rozrodcze? Miałaś to na myśli?
Wiesz, tak jakoś byłam też opętana tym takim stereotypem, że coś się kończy, że nie wiadomo co będzie next, what next.
Że kobiecość się kończy?
Że kobiecość się kończy, że prawdopodobnie już nie będę taka atrakcyjna, chociaż wtedy w ogóle w przeszłości zawsze myślałam, że jestem nieatrakcyjna i w ogóle bez sensu. Także ja przeszłam naprawdę taką drogę i z takiej larwy, która była brzydka, jak w moim mniemaniu, bo tak nasiąknęłam tym stereotypem i słuchałam, co inni mówią i tylko akceptowałam te rzeczy, które sprawiały mi ból. A jesteś brzydka, jesteś głupia, bo jesteś do niczego, nie? Ale potem z czasem, przez to, że i też mężczyźni mi bardzo w tym pomogli, szczególnie Jerzy Kosiński, który mówił, że jesteś najpiękniejszą kobietą, jaką znałem, masz najpiękniejszą szeroką twarz, komputer cię dla mnie wymyślił, twój chód mnie podnieca. I jesteś po prostu wybitnie uzdolniona, jesteś geniuszem. I nagle z tej kobiety, która chodziła cały czas w tenisówkach i tam jak, byle jak, i nosiła, targała ciężkie instrumenty, wszystko sobie sama podłączała, całą elektronikę, zaczęłam ubierać wysokie szpilki, miałam tych szpilek kilkadziesiąt. I zaczęłam powoli, powoli wierzyć w to, że naprawdę jestem ładna, potem, że jestem naprawdę piękną kobietą, atrakcyjną i że warto na mnie zawiesić wzrok. I to był taki, i teraz ja mam cudowny punkt odniesienia, bo ja pamiętam siebie, jak myślałam o sobie, a jak teraz myślę o sobie. I warto, moim zdaniem, warto myśleć o takich rzeczach i budować i pielęgnować ten kwiat, na przykład jak coś się, a propos jeszcze, coś się fajnego zrobi. I na ogół mówimy, a to mi się udało, to da, nie. Nie, to twoje dzieło cudowne, które się może pięknie
rozrosnąć. Ty to zrobiłaś, a nie, że się udało.
Że rozrośnie się to i to, wiesz, i to po prostu idzie jak lawina. Pięknych rzeczy robimy.
Mnoży się.
Wow, mnoży się. Cudownie. Także i to jest ze wszystkim. Trzeba się tego wstydu, bo wstyd Okropne. To nie ma nic. Poczucie winy.
I wstydu, nie? Tak nas wychowali. W poczuciu winy i wstydu i wdyganiu. I wdyganiu. Ależ oczywiście, to, no tak byliśmy wychowane.
To matka,
to,
ojciec i
tego
ich,
się trzeba oduczyć, wiesz? Tak. Ale to trudno, to wcale nie jest łatwe.
No to nie jest łatwe.
Wiesz, my żyjemy nawykami właściwie. My mamy nawyki myślowe i zachowania. I w momencie, kiedy zrozumiemy, że mamy na to wpływ, że jak to zmienimy, to jak tak komputer. Erase. I aplikacja nowa.
I kobieta dojrzała. Tak?
Aplikacja nowa, w której jest seks w każdym wieku.
Dokładnie.
Ale bez znaczenia.
Dopóki
ale
się rusza,
bez znaczenia. Tak.
Dopóki się ruszamy. Nawet jak się nie ruszamy.
Ja chcę jeszcze jedną rzecz, bo ty jeszcze jesteś aktywna sportowo. Ja chcę to powiedzieć. Bo dobra, czasami, wiesz, mam pacjentki lat 40+, nie, one już nie będą grały, bo już im ciężko, nie będą nic robiły. Nie, sport jest podstawą też naszego zdrowia seksualnego i zdrowia w ogóle. Proszę, powiedz coś o tym, bo naprawdę ja uważam, że o tym się powinno mówić. W każdym wieku należy uprawiać sporty.
I ja polecam tenis, naprawdę, bo to jest taki, wiesz, owiany takim, że to luksusowy, że to strasznie dużo kosztuje. Oczywiście, jeżeli chcesz władować w dziecko i zrobić z niego mistrza świata, to trzeba mieć pieniądze. Ale ja propaguję i mówię, że tenis to jest jak taniec. I w ogóle, wiesz, na przykład mnie chwalą, którzy się na tym znają, że ja mam bardzo fajny timing, wynikający z mojego timingu muzycznego, nie?
Tak, jak gazela na korcie.
Tak,
mała.
Ja jestem, słuchaj, małolaty wymiękają, boją się, wiesz, bo im wstyd potem,
no, ale chodzi o to w ogóle, żeby uprawiać sporty i się ruszać.
Tak, ale ja na przykład, w moim przypadku, ja cały czas jestem w ruchu. Ja na przykład jak w tym domu, tam mam dom na wsi z Bogusiem mamy, to ja cały czas, ja kiedyś wezmę sobie iPhone i włożę do kieszeni, ile kilometrów ja dziennie robię w domu, koło domu i jeszcze spacery w lesie, to ja cały czas jestem w ruchu. Także to jest w ogóle coś niesamowitego. A tenis, tak jak mówię, jak nawiedzona papuga, to jest piękny sport, bo można regulować, wiesz, nie za szybko, nie za wolno, whatever, jakkolwiek chcesz, ale masz wybór piękny i na świeżym powietrzu jesteś i ruszasz się harmonijnie, tak jakbyś tańczył czy tańczyła. Cudny sport, ja to kocham i dopóki będę mogła chodzić.
Dopóki się będę ruszać.
To seks i sport. Seks bo te dwie sport. Rzeczy, zobacz, dwie seks rzeczy. I sport i to jest norma i to jest długowieczność. Seks
tak,
i sport,
jest.
To jest długowieczność.
I wiesz jeszcze co? Ja mam, polecam ciekawość świata, ciekawość, obserwacja. Obserwujemy wszystko, co się naokoło dzieje. Na przykład, nie? Wyciągamy wnioski, dużo czytamy. My mamy milion książek tam.
Czyli taka aktywność intelektualna, że
ciekawość
nie
życia.
Cały czas chcesz się uczyć.
Teraz my jesteśmy, wiesz, fizyką kwantową. Boguś, wiesz, kupujemy książki, czytamy i ja go zaskakuję czymś nowym. On mnie zaskakuje i cały czas coś się dzieje. Cały czas w naszym życiu jest cały czas taki...
Ty sobie wyobrażasz, Monika, ich rozmowy w łóżku? Mój drogi, porozmawiajmy o fizyce kwantowej.
Słuchajcie, ja piękny czytałam teraz Seneki, takie piękne sformułowania dotyczące życia, miłości, współżycia z ludźmi, ze światem, ze sobą. Piękne. Ale on się położył właśnie, Boguś, tak na moim ramieniu i ja to z iPhona, bo ja byłam u kolegi w Nowym Jorku i on miał piękną książkę właśnie Seneki, a ja niestety nie mam. A przecież zaczęłam czytać Senekę i sobie nagrywałam na iPhone. I takim fajnym głosem nagrywałam te maksymy piękne. I Boguś tak leżał na moim ramieniu i jak mu to czytałam. Nie? I on mówi, słuchaj Uluś, ty to tak pięknie czytasz. Mówi, to jakieś cudowne słowisko. A ja mówię, tylko nie zasypiaj, bo do końca wszystko, bo miałam tych maksym chyba ze 100.
Ale powiedz jeszcze, Ula, jak wy się bawicie fajnie, jak się zachęcacie do wspólnego seksu, że... Nie wiem, Monika, czy wiesz o twórczości limeryków koleżanki Dudziak?
Nie.
Koleżanka Dudziak popełnia limeryki, wierszyki, fraszki.
Ja napisałam
ode
do członka.
A mogłabyś zacytować?
Słuchaj, ale to idzie na antenę, to raczej nie.
Chodzi mi o to, że w ogóle pisanie też dla siebie wierszy, bawienie się słowem, wiesz, limeryki erotyczne, jakieś takie historie, fraszki. Ula pisze niekoniecznie ody do członka i wysyła swojemu facetowi. No i czy to nie jest
To jest miłe? Gra wstępna.
Czy
to jest gra wstępna? Właśnie no o właśnie. Tym mówię. To jest gra wstępna.
Słuchajcie, ilekroć czytam ten wiersz w towarzystwie, bo mam gości czasami, nie? To każdy facet i kobieta również jest podniecona.
No i o to chodzi. To jest ta zmysłowość.
Proszą mnie, Uluś, tak. Prześlij nam ten wiersz, będziemy sobie go czytać. Albo dziewczyna jedna mówi, ja mam teraz urodziny mojego faceta, ja mu to zadedykuję, ten wiersz.
No, super.
Cudowne. Monika, czy ty jako seksuolożka, Monika lekarka miliona specjalizacji, tak mówią... Tak, wszyscy mówią na mieście. Nie, Monika, czy ty jako seksuolożka jesteś usatysfakcjonowana, że kończymy odą do członka? No niech po prostu każdy sobie wyobrazi, co tam Ula Dudziak mogła nawypisywać, że każdy słuchacz jest podniecony, jak ona to czyta. Może kiedyś się nam zdarzy, że Ula przeczyta to publicznie. Czy jeszcze chciałabyś coś na koniec powiedzieć?
Ja jestem pod wielkim wrażeniem, Ula. Wiesz, ja cię poznałam dzisiaj i ja cię znałam z telewizji, natomiast tak, ja wiedziałam, że jesteś niesamowitą osobą, ale dla mnie powinnaś być naprawdę przykładem dla tysięcy, setek kobiet. Naprawdę przykładem. Powinny brać ciebie wzór. Mało tego, uważam, że kobiety za mało dobrze chcą o sobie mówić. Kobiety powinny bardziej mówić, jestem super,
dokładnie,
jestem mądra,
ja tego uczę.
Jestem inteligentna, mogę to zrobić. Nawet jak nie mogę, to trudno, zrobię to jutro.
Ale są te koncerty zamieniające się w power speech'e.
Dokładnie.
Tak ma być, Ula. Te wszystkie kobiety, które teraz myślą, nie, moje życie po 50, nie, twoje życie po 50 się dopiero zacznie.
Dokładnie się dopiero rozkręca.
Może być super, ale ty masz siebie chwalić. Masz dwie zmarszczki? Trudno. Albo je zaakceptuj, albo je wstrzyknij botoks, cokolwiek, ale jakby akceptuj siebie, nie?
Oczywiście, że tak. Jak
Ula, na tę osiemdziesiątkę, która ci tak służy, czego chwilotrwaj, czy jeszcze ci życzyć czegoś? Czego byś życzyła?
Nie, no naprawdę, wiesz, ja teraz...
Ja ci życzę, z Moniką życzymy ci wspaniałego, radosnego seksu. Zdrowia.
Mam. No. I właściwie to tak, żeby tak było, jak jest, bo jest naprawdę cudownie i ja wiem, po co tu jestem na tej planecie. Ja wiem, że kobiety mnie słuchają, że jak mam koncerty, to widzę uśmiechnięte twarze, nikt nie ziewa, nikt nie wychodzi. Także to na pewno ma sens, co ja robię i to robię z własnego doświadczenia i dlatego z takim wielkim przekonaniem i kobiety mi wierzą. Kobiety naprawdę mi wierzą i mają rację.
Ale ty jesteś przykładem tego, co mówisz. Ty to stosujesz. To, co mówisz kobietom i nam tu, ty to stosujesz. To nie jest tak, że szewc bez butów. Ty to stosujesz. Masz piękne, szczęśliwe życie, a dzisiaj, jako że spotkaliśmy się w sprawie seksu, masz piękne również seksualne życie. Całe życie. Żyjesz pełnią. Jezu, nie chcę się kończyć, naprawdę nie kończmy tego. Dziękujemy ci, Ula. Dziękujemy i wpadaj tu, kiedy tylko chcesz.
Ja jestem wami zachwycona i robimy razem fantastyczną robotę. Naprawdę.
Ja też tak czuję, wiecie, że ja też tak czuję.
Wiecie, naprawdę,
na ciebie mocno.
Naprawdę, cudownie.
A jakbyś skatowała Meno Żadna Pauza? Jakbyś to zrobiła?
Jak jest hasło?
Meno Żadna Pauza.
Meno Żadna Pauza. Meno Żadna Pauza. Meno Żadna Pauza. Żadna Pauza. Meno Żadna Pauza. Żadna pauza.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Podcast jest oparty na wiedzy i osobistych doświadczeniach autorek. Podcast nie stanowi porady lekarskiej. Rozpoczęcie jakiejkolwiek terapii lub przyjmowanie jakichkolwiek leków wymaga zawsze wcześniejszej konsultacji z lekarzem.